Wracamy do studia 17.17 i specjalny gość i trochę dłuższa rozmowa po południu w net. Jerzy Kwieciński, były minister finansów, minister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
I ekspert do spraw europejskich. Jak życie poza gmachem ministerstwa przebiega? Poza rządem?
Znaczy wie pan, ja cały czas pracuję, cały czas się udzielam, ale nie ukrywam mi to, nie tylko panu mówię, wielu osobom, że to jest spory komfort, jak człowiek nie musi codziennie podejmować nie kilka, kilkanaście, czasami kilkanaście decyzji, kiedy może się wyspać, może wstać, kiedy chce, kiedy położyć się spać, kiedy chce. Oczywiście przesadzam z tym wszystkim, ale no nie mam takiego pręgierza za każdym razem, że muszę wstać o 5 czy o 7, a później siedzieć do godziny 12 czy 1 w nocy.
A z drugiej strony dzieją się rzeczy epokowe, historyczne i pana ministra nie ma już przy stole, już nie wykuwa pan historii relacji polsko-unijnych.
Nie do końca. Wczoraj byłem w Brukseli z panią minister Jarosińską Jedynak, więc to nie jest do końca tak.
Cały czas. A to jak jest? Pan doktor, pan minister cały czas jest w zasobie kadrowym rządu?
Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale jak się kończy funkcję ministerialną, czyli funkcję ministra, wiceministra, to jeszcze przez okres 3 miesięcy można być pracownikiem, aczkolwiek bez obowiązku wykonywania pracy. I za ten okres otrzymuje się wynagrodzenie. Ja w to właśnie jestem w takiej sytuacji.
I pan minister korzysta i z pana wiedzy także rząd korzysta.
Tak, no nie ukrywam, że cały czas pojawiam się w tych dwóch resortach, w których poprzednio byłem, czyli i w Ministerstwie Finansów i również w tej chwili w ministerstwie z nową nazwą, czyli dawnym Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a obecnie Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
Ministerstwo te trochę wróciło do swojej starej nazwy. Jak pan obserwuje to ucieranie się nowych ministerstw, nowej machiny rządowej? Pan minister odpowiadał chociażby za wdrażanie planu Morawieckiego, za to, żeby wszystkie projekty strategiczne szły swoim rytmem. To wszystko jest utrzymane? Pana zdaniem rząd funkcjonuje lepiej po tej zmianie, czy tak samo, czy trochę gorzej?
Nie wie pan, według mnie to będzie dosyć taka gładka kontynuacja, czyli przejście z poprzedniej kadencji do nowej kadencji rządowej. Oczywiście jest parę zmian, to mnie też dotyczy, ale wie pan, trzeba dać szansę nowym osobom, trzeba dać przede wszystkim szansę młodszym koleżankom i kolegom, a nie tak siedzieć na tym stołku. Uważam, że jest w tym pewna wartość, jeżeli przychodzą nowe osoby, czasami mniej doświadczone, ale to na tym polega, żeby coraz więcej było osób z kompetencjami, osób zdobywających doświadczenie, bo te osoby często przynoszą nowe, ciekawe pomysły.
Nie wiem, czy państwo tego nie widzicie. Ja to widzę na pewno. Pan minister, pan doktor ma krawat w świętych Mikołajów.
A, no właśnie. Widzę, że pan redaktor jest tak spostrzegawczy, jak i kobiety, bo kobiety faktycznie dzisiaj to bardzo mocno zauważały.
Trudno nie zauważyć, panie doktorze, już klimat świąteczny. To podsumujmy rok. Jak to jest, że kończy się rok 19, zaczyna się rok 20. Za chwilę jakie wyzwania przed polską gospodarką staną, przed czym rząd będzie musiał się zmierzyć?
No wydaje mi się, że jak gdyby najważniejszym nadal wyzwaniem dla całej polityki gospodarczej albo nawet społeczno-gospodarczej naszego rządu to jest to, żeby cały czas zwiększać poziom i jakość życia Polaków. To nam się bardzo skutecznie rządowi, ale również Prawu i Sprawiedliwości, a szerzej Zjednoczonej Prawicy udawało przez te 4 lata, bo te 4 lata wydaje mi się, że w ciągu całego 30-lecia od czasu uzyskania przez Polskę tej pełnej niepodległości w 1989 roku, to był ten okres, kiedy udało nam się doprowadzić do największych, do najważniejszych zmian i to widać nie tylko w tym poparciu, które ma Prawo i Sprawiedliwość w polskim społeczeństwie, ale przede wszystkim to widać po wskaźnikach szczególnie makroekonomicznych. Więc to, na czym musimy się skupić w tej chwili bardzo silnie, to na procesach rozwojowych i na tych głównych elementach rozwoju, czyli na wzroście gospodarczym.
jak tego wzrostu szukać w momencie, kiedy cały świat, a przynajmniej Europa, spowalnia.
A no właśnie.
Stany trochę inaczej, ale Europa wydaje się, że cały czas są w tym cyklu spowolnienia.
Nie, to prawda, więc jeżeli widzimy, patrzymy w tej chwili na Europę, a może troszkę wężej, ale niewiele wężej na Unię Europejską, bo tutaj te dane cały czas, one są prowadzone przez Eurostat, to widzimy, że faktycznie gospodarka europejska nieco zwolniła. W ostatnich latach ten wzrost był w okolicach 2%, w tej chwili to jest mniej więcej 1,3-1,4%, w strefie euro jeszcze niżej, bo to jest 1,1%, ale nasza gospodarka, proszę zobaczyć, rozwija się powyżej 4%. Dane naszego Urzędu Statystycznego za drugi kwartał wskazywały na wzrost wyraźnie powyżej 4%. Trzeci kwartał 3,9%, ale znowu Eurostat mówi, że nasza gospodarka urosła o 4,1%. A więc proszę zobaczyć, Polska rozwija się mniej więcej 4 razy szybciej aniżeli strefa euro. Nie mówię Niemcy, bo to jest nawet 8 razy szybciej, ale jest w tej chwili pierwszą albo drugą gospodarką pod względem tempa rozwoju gospodarczego. Jeżeli porównujemy wzrost rok do roku, to jesteśmy drudzy po Węgrzech. Jeżeli natomiast patrzymy po wzrost kwartał do kwartału, to za trzeci kwartał Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem europejskim.
Ale nawet wiceliderem w grupie G20, jakby liczyć w niej Polskę, G20. Tylko Chiny kwartał do kwartału są szybsze od Polski.
A no właśnie, także ten wzrost jest naprawdę bardzo dynamiczny, ale jeżeli popatrzymy właśnie na ten wzrost w takim dłuższym okresie, bo ja uważam, że to w ten sposób musimy patrzeć. Otóż nam zależy na tym, żeby poziom naszego życia był taki sam, albo nawet wyższy, aniżeli w tej chwili jest średnia europejska. I możemy wyraźnie powiedzieć, że mamy pierwszy raz w historii całego naszego państwa, czyli w historii naszej tysiącletniej, żeby nasze społeczeństwo było na takim poziomie. Był taki jeden moment, kiedy faktycznie Polacy bardzo wysoko stali pod względem stopy życiowej. To był XVI-XVII wiek, ale to wtedy dotyczyło wąskiej grupy, bo to dotyczyło szlachty. Chociaż na tamte warunki nasza szlachta była dosyć taką, można powiedzieć, dosyć liczna, bo stanowiła mniej więcej 10% naszego społeczeństwa. Więc jeżeli to przyrównujemy do elit na przykład francuskich, to było 4-5 razy więcej. Ale mimo wszystko to jest pierwszy raz, kiedy naprawdę możemy się zbliżyć poziomem życia do najlepiej rozwiniętych gospodarek nie tylko europejskich, do społeczeństw europejskich, ale również na świecie.
Teraz dobrobyt ma być znacznie bardziej egalitarny, znacznie bardziej wyrównany i sięgać daleko bardziej niż 8 czy 10% społeczeństwa, jak to było w pierwszej Rzeczypospolitej w wieku XVI, a zagrożenia, bo to jest tak, że już pan minister powoli odchodzi z machiny rządowej, może trochę z zewnątrz się spojrzeć na to, co się dzieje w gospodarce światowej, europejskiej, co będzie głównym wyzwaniem dla rządu.
Nie, tak jak wspomniałem, to, co może nam przeszkodzić, to przede wszystkim szoki zewnętrzne. One są znane dla nas znacznie bardziej groźne, aniżeli te szoki wewnętrzne. Bo wracając do tego wzrostu gospodarczego. Naszym założeniem jest, żeby polska gospodarka rosła 2-3 punkty procentowe więcej, aniżeli Zachód. Te kraje zachodnie. I to ewidentnie nam się udawało przez te 4 lata, a w tej chwili, jeżeli to pokazuje, że gospodarka w tym roku to będzie pewnie gdzieś średnia za cały rok około 4,4%. Jeżeli to porównamy do 1,1, to proszę zobaczyć, to jest ponad 3 punkty procentowe szybciej. A potencjał naszej gospodarki, oceniany przez ekspertów międzynarodowych, jest oceniany na poziomie około 3%. Czyli jeżeli w Polsce my nic nie robimy dobrego, ani nic złego, ale też nie mamy żadnych negatywnych ani super pozytywnych szoków zewnętrznych, to nasza gospodarka powinna się rozwijać gdzieś w tempie około 3%.
Jakiej nie przeszkadzać, jakiej pomóc?
No właśnie, ale to przez to chciałem pokazać, że w tej poprzedniej przed nami kadencji rządowej dalej, czyli w tej kadencji 2011-2015, czyli premiera Tuska i później z panią premier Kopacz, gospodarka polska rozwijała się w tempie 2,5%, a w naszej to będzie 4,4% prawdopodobnie, czyli proszę zobaczyć.
Czyli tamta ekipa przeszkadzała gospodarce? Taka jest konkluzja tego porównania?
Nie tyle, co przeszkadzała, ale nie pomagała, nie wspierała ten wzrost gospodarczy, czyli była dosyć bierna. Natomiast nasza polityka, trzeba wyraźnie powiedzieć, była polityką, jest nadal polityką bardzo silnie proaktywną. I to podejście do gospodarki uważam, że trzeba będzie w najbliższych latach podtrzymać. I to, co nam oczywiście zagraża, to są wspomniane przeze mnie szoki zewnętrzne. Jeden z takich to jest na pewno Brexit. I tu już widzimy, że jest szansa rozwiązania tego problemu. No nie do końca dla nas korzystna, bo Wielka Brytania, to oznacza, że Wielka Brytania wyjdzie.
Ale lepsza niż bezumowny Brexit.
Lepsza niż Brexit, ale ten również to, co było bardzo niedobre dla gospodarki, to ta niepewność, co się stanie. No w tej chwili widzimy, że Wielka Brytania wyjdzie, natomiast celem Unii Europejskiej będzie takie ułożenie dobre z Wielką Brytanią tych stosunków, żeby mimo wszystko te koszty dla naszej, ale również i dla brytyjskiej gospodarki, mówię dla naszej europejskiej, żeby te koszty były możliwie jak najniższe. Drugim takim bardzo silnym zagrożeniem to jest ta walka handlowa, którą mamy w tej chwili na poziomie światowym, szczególnie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, ale to również ma bardzo wyraźne reperkusje dla gospodarki europejskiej i my to widzimy. Widzimy to na przykładzie silnie gospodarki niemieckiej, ale również proszę pamiętać, że rykoszetem dostaje gospodarka słowacka, gospodarka czeska, które bardzo silnie są powiązane z gospodarką niemiecką właśnie w branży motoryzacyjnej, a nasza gospodarka jest znacznie bardziej zdywersyfikowana i w większym stopniu opiera się na popycie krajowym. Dzięki temu potrafimy się bardzo dobrze bronić. I proszę zobaczyć na dane, bo one są bardzo, bardzo ciekawe. Naszym tym głównym silnikiem takim napędzającym naszą gospodarkę przez te ostatnie lata, również ostatnie kwartały, był popyt wewnętrzny.
A inwestycje miały się tak sobie.
A właśnie tu się pan redaktor myli, bo wcale one się tak sobie nie miały. No jeżeli inwestycje w tym roku wkładały w pierwszym, drugim kwartale 1/3 tego wzrostu, 1,5 punktu procentowego,
w 17, to w 18 wcale nie tak roku mało. To już była lekka zadyszka inwestycyjna, prawda?
Nie, już w 18 było całkiem nieźle, było 9 punktów procentowych. No każdy kraj chciałby mieć taki wzrost inwestycji, jeżeli my mieliśmy w roku 2018. Problem był na pewno w roku 2016, kiedy szczególnie stanęły inwestycje publiczne, ale to dlatego, że nasi poprzednicy nie przygotowali tej nowej perspektywy finansowej. I to było bardzo, bardzo wyraźnie widać, panie redaktorze. Pod koniec roku 2016, kiedy jeszcze te inwestycje nie ruszyły, w czwartym kwartale mieliśmy wzrost 2,8 punktu procentowego, a już w pierwszym kwartale roku 2017 było 4,8. Dzięki czemu? Bo przygotowaliśmy i skutecznie wdrożyliśmy plan przyspieszenia realizacji tych projektów unijnych. I te efekty były już wtedy bardzo wyraźnie widoczne. I później to się utrzymywało przez cały rok 17-18. Wzrost był na poziomie 5 punktów procentowych.
Tylko, że te inwestycje mają te dwie nogi, mają prywatne, mają publiczne, mają też prywatne i te prywatne były pewnym kłopotem dla rządu, tak, ale Prawa i Sprawiedliwości. Tak niektórzy mówili, że rząd wystraszył przedsiębiorców.
No ale w tym roku w tym roku jeszcze nie mamy do podsumowania pełnego, prawda? Faktycznie, że te inwestycje były bardzo szybkie w pierwszym kwartale. To było ponad 20%, 22% w grupie tych firm, na których są prowadzone badania zatrudniających więcej niż 9 osób. W drugim kwartale to nadal było bardzo szybkie. To było 17% średnio w całym drugim kwartale. Generalnie wszystkie inwestycje to był wzrost około 10%. Faktycznie w trzecim kwartale mamy spowolnienie, mamy około 5%, ale to nadal jest całkiem niezły wzrost inwestycji. Ale znowu ruszył nam bardzo silnie eksport. Proszę zobaczyć, za trzy kwartały jesteśmy na plusie. eksport w tej chwili wkłada nam prawie 1 punkt procentowy wzrostu. Więc ja pokazuję, że te wszystkie trzy silniki się świetnie uzupełniają. Jak ten konsumpcyjny troszeczkę spowalnia, a taką mamy sytuację, to wchodzi kolejny. Najpierw wchodziły inwestycje, teraz wchodzi ten silnik eksportowy. I to tak powinno być, bo mamy te trzy konie, które ciągną naszą, które ciągną wzrost gospodarczy. Czyli konsumpcję, inwestycje i eksport. I one się dobrze uzupełniają.
W studiu dr Jerzy Kwieciński, były minister finansów, inwestycji i rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego. Pierwszym, a od drugiego rządu ekspert w zasobie kadrowym prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Funduszy Europejskich i rozwoju regionalnego. Deficyt finansowy, może na sekundę przeskoczmy do Ministerstwa Finansów, bo jak rozumiem, tam też pan minister się jeszcze pojawia. Warto się jeszcze bić o budżet bez deficytu na rok przyszły?
Panie redaktorze, jest to jak najbardziej możliwe. Ja może przypomnę, że w tych kadencjach, poprzedzających kadencje Prawa i Sprawiedliwości, ten deficyt był olbrzymi, sięgał 100 miliardów złotych.
No to jeden wypadek był, rok 2013, ile mnie pamiętam.
Tak, 100 miliardów złotych w skali rocznej i sięgał nawet 8 punktów procentowych w odniesieniu do PKB. Ostatnie lata to ten deficyt nie wynosił zero, no ale w zeszłym roku to było 0,4% PKB. Mówię o deficycie budżetowym. W tym roku on również może być na bardzo zbliżonym poziomie.
Ale ta deklaracja polityczna pana premiera, pytanie, czy to była deklaracja potrzebna, czy to jest w ogóle racjonalne myślenie o finansach publicznych, tak, że zakładamy budżet bez deficytu i dusimy na różne sposoby, a to inwestycje, a to wydatki, a to szukamy na gwałt dodatkowych dochodów, żeby tylko tą obietnicę polityczną wypełnić.
Nie, to nie jest tak, dlatego że to, że mogliśmy przygotować budżet z tak niskim deficytem, jest uzależnione od całokształtu prowadzonej polityki gospodarczej państwa, szczególnie od zarządzania finansami. Bo proszę pamiętać, nam nie tylko zależy na deficycie, nam zależy na tym, żeby zadłużenie naszego państwa spadało. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale za naszych poprzedników groziło nam przekroczenie tych poziomów, nawet konstytucyjnych, 55%. A w tym roku, tak jak szacujemy, ten deficyt powinien się zatrzymać na poziomie około 47%. Ja przypomnę, że średnia europejska to jest około 80% w Unii, a w krajach tych dobrze rozwiniętych 85%. A w Polsce będzie 40.
No to skoro jest 47. Tak dobrze, to po co tak się bardzo skupiać w tym budżecie bez deficytu? Co nam grozi i co da rządowi albo polskiemu państwu ten fakt, że pokaże, mamy budżet bez deficytu i go realizujemy? Nie, dla kogo to jest sygnał?
To nie tylko chodzi o to. Chodzi to również o to, że jeżeli mamy jakieś zagrożenie, potencjalnie mamy, ale tak jak często mówię, u pana redaktora też mówiłem w redakcji, my temu spowolnieniu opieramy się nie w ciągu ostatniego kwartału, ostatniego pół roku, tylko od ostatnich 2 lat, bo to spowolnienie, można powiedzieć, wchodziło do gospodarki europejskiej od końca 2017 roku. A u nas mamy wzrost cały czas powyżej 4%. Więc to oznacza, że dzięki temu dobremu zarządzaniu gospodarką, również dzięki świetnym naszym przedsiębiorcom, którzy nie słuchali tego, co tam mówią różni eksperci, czy to, no nie chcę ich nazywać, różni eksperci, którzy mówią, robili po prostu dobrze swoją robotę w kraju, wychodzili za granicę, nie bali się wychodzenia na rynki zagraniczne. Dzięki temu mamy naszą gospodarkę naprawdę w dobrym stanie i nadal skutecznie temu spowolnieniu się opieramy. No tak jak mówię, jesteśmy albo najszybciej, albo drugą z najszybciej rozwijających się w tej chwili gospodarek w Unii Europejskiej. Ale cała sztuka zarządzania polega na tym, żeby nie tylko dobrze sobie radzić w czasach, kiedy jest dobrze, ale żeby być przygotowanym na czasy, na czasy, kiedy będzie trochę gorzej. I temu właśnie ma służyć taka polityka gospodarka i taki poziom również deficytu, żeby w sytuacji, gdyby takie spowolnienie się pojawiło, żeby mieć instrumenty do tego obrony. Proszę pamiętać, że my mamy również wbudowany pewien taki system europejski, który właśnie polega na tym, że kiedy gospodarka silnie rośnie, czyli kiedy jest w dobrej sytuacji, to jak gdyby ma instrumenty, które ograniczają pewne wydatki publiczne, natomiast w sytuacji, kiedy później następuje spowolnienie, że tą politykę można rozluźnić, czyli że można kierować pewne wydatki, żeby tę gospodarkę pobudzić. To rozwiązanie, które my zastosowaliśmy w Polsce, jest nazywane regułą wydatkową i ona również ma wpływ na to, jak wygląda budżet. My dyskutujemy na ten temat, na ile to rozwiązanie jest absolutnie adekwatne do naszych warunków.
To
bo jeden z takich
czyli...
konkluzji, bo mówię o regule wydatkowej, stabilizującej regule wydatkowej, dlatego że niektórzy z ekspertów, którzy obserwują to, jak ta reguła działa, bo ona u nas działa w tej chwili od paru lat. Niektórzy eksperci mówią, że ona faktycznie ogranicza wydatki publiczne, ale ogranicza szczególnie wydatki inwestycyjne. Bo tak samo traktuje, jak gdyby nazwijmy to, wydatki operacyjne i wydatki inwestycyjne.
A to warto by było z tej reguły zrezygnować, z tego pewnego łańcucha dla woli polityków, jeśli chodzi o zwiększenie wydatków publicznych.
Nie, panie redaktorze, to
albo
nie...
Albo znowelizować, nie, zmodernizować.
To nie chodzi o to, żeby zrezygnować, dlatego że jak jesteśmy w Unii Europejskiej, no to my się na pewne rzeczy... Umawiamy razem i realizujemy. Na przykład polityka spójności, czyli polityka wspierania, wykorzystywania potencjałów tych biednych regionów. To jest coś, na co żeśmy się umówili w Unii. I tak samo w Unii umówiliśmy się na to wspólnie, że będziemy dbali o finanse poszczególnych krajów. I takie rozwiązanie właśnie, o którym mówiłem, w naszym przypadku jest to SRW, stabilizacyjna reguła wydatkowa, ma taki cel. Więc to nie jest tak, że my
Ale
sobie
tu
na
jest jakaś
razie...
doza dowolności. W sensie rząd może tą regułę tak kształtować, żeby ona pozwoliła na więcej. No mamy ten przykład finansowania 13 emerytury z funduszu rezerwy, czy z funduszu dla osób niepełnosprawnych. No to pokazuje, że rząd musiał część wydatków wyprowadzić poza budżet. Czy ja źle rozumiem sytuację?
Nie, oczywiście, że pan źle rozumie, dlatego...
Dlaczego oczywiście? No, powiedzieć wyjątkowo pan
wyjątkowo.
To źle rozumie sytuację. Nie, ale no to po co ta nowelizacja? To jest taki rażący przykład, który pokazuje, że być może państwo coraz więcej ukrywacie wydatków poza budżetem, żeby się zmieścić właśnie w stabilizującej regule wydatkowej.
Nie, no, cała sztuka też zarządzania jak gdyby finansami właśnie polega na tym, żeby tych zasad, które ustaliliśmy, żeby się tych zasad trzymać. Jak również ona, jak gdyby ona polega na tym, żeby cele polityczne, cele gospodarcze realizować, nie naruszając tych zasad, o których tu mówimy. Mówimy tutaj o stabilizacyjnej regule wydatkowej.
Czyli kiedy do pana dzwoni premier albo minister finansów, to pan im radzi, nie ruszajcie, niech to leży spokojnie i ogranicza dla waszego własnego dobra wasze działania.
My mówimy o tym, że to jest ważne, ale to premier doskonale wie, ale my również mamy taką dyskusję, że na temat tego, jak te różne instrumenty, bo SRW jest takim instrumentem, jak one działają. Ja panu zwróciłem na to uwagę, że pozytywny element jest taki, że my patrzymy na te wydatki, więc to nie jest tak i to nie dotyczy Polski, to dotyczy każdego kraju, że jeżeli prowadzi się politykę fiskalną, to nie możemy ją prowadzić w sposób całkowicie swobodny, całkowicie w sposób jak gdyby nieograniczony. Natomiast chodzi o to, żeby jak najlepiej to rozwiązanie wykorzystywać. I my widzimy również pewne mankamenty. Jednym z nich, na który panu zwróciłem uwagi, to była kwestia właśnie tych wydatków publicznych inwestycyjnych, bo faktycznie to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy innych krajów, które też mają podobne instrumenty, że w momencie, kiedy ograniczamy wydatki, również właśnie przez tego typu instrumenty, to są ograniczane właśnie wydatki inwestycyjne i to niekoniecznie jest dobre. A druga kwestia, która jest szalenie ważna, to jest cel. Celem jest tutaj naszym ograniczenie zadłużenia państwa. Natomiast te cele są bardzo często ustalane dosyć arbitralnie, prawda? Bo pytanie jest, do jakiego poziomu należy schodzić? Jak szybko należy schodzić? My schodzimy w tej chwili bardzo szybko, bo to zadłużenie rok do roku spada nam 1,5 do 2 punktów procentowych. Jest również kwestia, na którą agencje międzynarodowe bardzo silnie zwracają uwagę. Nie tylko jaki jest poziom tego zadłużenia, ale jaka jest struktura tego zadłużenia. A szczególnie to, co jest jak gdyby niebezpieczne, to jest fakt, że takie zadłużenie bardzo często jest za granicą. Dlaczego na przykład Japonia, która ma potężny, ponad 200-procentowy stosunek zadłużenia do swojego PKB. Przypomnę, że u nas będzie 47. I jest w stosunkowo dobrej sytuacji. Dlatego, że prawie w 100% to zadłużenie jest w kraju.
A polski dług jest niebezpieczny, bo kiedyś dawno temu, lat temu 3,5, jeszcze jako wicepremier Mateusz Morawiecki mówił, że on wolałby być wicepremierem, ministrem finansów i rozwoju w Japonii, jeśli chodzi o zarządzanie długiem, bo to łatwiejsze niż tym polskim.
Ale
bo
no właśnie ja zwracam uwagę na to.
Ale to są realne zagrożenia? To jest tak, że są te naciski albo możliwości nacisków ze strony zagranicznych
inwestorów? To zagrożenie było od bardzo dawna i na to właśnie zwracali uwagę eksperci i właśnie ta struktura pozytywnie cały czas się zmienia. Czyli raz, że ten stosunek naszego zadłużenia do PKB spada, o czym mówiłem, to również ten poziom zadłużenia procentowego w stosunku do zagranicy również cały czas obniża się.
A te zagrożenia czym były, jak mogłyby się realizować? Bo to jest nawet ciekawe. To jest tak, że zagraniczni inwestorzy, że mają polski dług, przychodzili do premiera i mówili, przyjmij tak. Nie, tak nie było. Nie było telefonów.
Nie, to tak nie
albo
wygląda.
Albo natychmiast sprzedajemy wszystkie wasze obligacje.
Nie,
albo...
Panie redaktorze, to nie jest tak, że
to wygląda?
Że to zadłużenie jest w jednych rękach. Ono jest w wielu, wielu rękach.
No to ale w momencie... klub na przykład.
Nie, ale to na tym polega właśnie zarządzanie finansami państwa, żeby to zadłużenie właśnie za granicą cały czas się zmniejszało. I ono w tej chwili również się zmniejsza. I proszę zobaczyć, tego faktu również ta stabilizacyjna reguła wydatkowa, ona tego nie widzi tej struktury. Więc to są takie doświadczenia, które my mamy po tych paru latach funkcjonowania tego instrumentu.
Pan minister mi odpowiedział na pytanie, co mogłoby się zdać, gdyby rzeczywiście ci zagraniczni posiadacze polskiego długu chcieliby wywrzeć wpływ na polski rząd albo gospodarkę. Mieliby taką możliwość, by nie mieli? Powiedzmy lat temu 4. Jakiej natury to były zagrożenia, panie ministrze?
Proszę pamiętać, my mamy jeszcze jeden olbrzymi atut w stosunku do sytuacji takiej gospodarki greckiej, która była bardzo silnie powiązana z euro, a euro dla Greków jest kompletnie nieelastyczne. W sytuacji, kiedy my mamy jakieś zagrożenia, my możemy regulować sytuację naszej gospodarki, naszego państwa, mocą naszego złotego. Takiej reakcji tamte kraje nie mają. Ale jeżeli pan spojrzy na kurs euro, szczególnie w ciągu ostatnich 4 lat, to proszę zobaczyć, on jest prawie na tym samym poziomie, około 4,3 złotego za euro. Troszkę w górę, trochę w dół, ale to pokazuje, że nasza gospodarka jest naprawdę dosyć stabilna i że ten kurs euro przy takim poziomie jest bardzo dobry nie tylko dla nas, ale przede wszystkim jest dobry dla naszych eksporterów.
A zdarzyło się panu ministrowi w rozmowach właśnie ten aspekt poruszyć, że jeżeli wy mówicie coś a propos naszego długu, to ja zawsze mogę zdewaluować polską walutę i wasz dług zniknie.
Nie, nie.
Czy wasze aktywa, które posiadacie w naszym długu, staną się mniej warte?
Nie, panie redaktorze, jest to niemożliwe. Powiem panu dlaczego. Dlatego, że no też tak umówiliśmy się w Unii Europejskiej, że jak gdyby nadzór nad polityką pieniężną jest oddzielony całkowicie od rządu i to dotyczy również naszego kraju. Mamy Narodowy Bank Polski, niezależny. Mamy Radę Polityki Pieniężnej, która jest niezależna, która dba o nasz pieniądz, dba również o inflację. I proszę zobaczyć, mamy również bardzo stabilną inflację. Niektórzy mówili, że tu nie wiadomo jak inflacja poleci do góry. Proszę zobaczyć, nasz cel inflacyjny to jest 2,5% i mniej więcej wokół tego cały czas się poruszamy. Ostatnie dane mówiło 2,6%, więc faktycznie te wskaźniki makroekonomiczne dla naszej gospodarki są naprawdę bardzo dobre.
Najlepiej, żeby cały dług Polski był tylko i wyłącznie w rękach polskich obywateli albo rezydentów w Polsce?
Nie, no, wie pan, tak by było oczywiście najlepiej, żebyśmy się zbliżali. To znaczy jakaś tam część to nie jest tak źle.
Bo to jest też dopływ kapitału.
No właśnie. Innym takim krajem, o którym często mówimy w Unii Europejskiej, są Włochy, które faktycznie mają bardzo wysoki poziom, około 130% w stosunku do PKB, czyli proszę zobaczyć, prawie 3 razy tyle co Polska, ale faktycznie w zdecydowanej większości ten dług jest ulokowany wewnątrz kraju, a nie za granicami. No u nas było trochę inaczej, ale tak jak mówię, cały czas to zadłużenie Polski za granicą się zmniejsza. Przy czym patrząc na gospodarkę, trzeba patrzeć nie tylko na sektor publiczny, ale również na prywatny, bo zadłuża się nie tylko państwo, ale zadłużają się również firmy. Firmy też mogą się zadłużać za granicą.
Domowe również. Te raczej na rynku krajowym rzadziej, czy bardzo, bardzo rzadko na rynku zagranicznym. To jeszcze, jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, bo musimy Ministerstwo dawne inwestycji i rozwoju omówić, żeby wszystko było pełne. Jedna informacja. Po raz kolejny ministerstwo chce obniżyć możliwy obrót gotówkowy między przedsiębiorstwami do 8 000 zł. Jedna z pierwszych ustaw poprzedniej kadencji Sejmu w roku 2015, którą wyprodukowało Ministerstwo Finansów jeszcze pod rządami pana ministra Szałamachy, było takie, że obniżamy możliwości obrotu gotówkowego między firmami z 15 000 euro do 15 000 zł. Teraz mamy kolejny taki ruch. Dlaczego to jest robione? To jest jakiś kierunek na drodze, żeby w ogóle wyprzeć gotówkę? To jest tak, że rząd PiS-u ma taki pomysł, żeby nam z czasem zabrać nasze papierowe płatne banknoty.
Panie redaktorze, tu nie...
Graficznie są całkiem.
Ja podam panu dwa ciekawe przykłady. Jeden przykład to jest Danii. Otóż rok temu w rządzie duńskim pojawił się taki pomysł, który może trochę dla nas brzmi futurystycznie, ale żeby w ogóle zrezygnować z monet i z banknotów, czyli żeby był obrót absolutnie bezgotówkowy, a przypomnę, że w Danii nie ma euro, tylko tam jest duńska korona, także mają swoją własną walutę, więc coś takiego.
Dwa referenda chyba były, żeby wprowadzić euro i obydwa przegrane przez europejską walutę.
Właśnie. Ale to nie jest jedyny kraj, bo w wielu innych krajach również się myśli o tym, żeby znacząco wyeliminować obrót gotówkowy z gospodarki. I drugi przykład ciekawego kraju, który panu dam, który jest zupełnie w innym miejscu, to jest Kenia. Otóż Kenia wydaje nam się taki biedny kraj, gdzieś tam egzotyczny w Afryce. Faktycznie jest to dużo kraj biedniejszy od nas, ale tam absolutnie powszechne posługiwanie płatnościami bezgotówkowymi. Płaci się po prostu wszędzie telefonem. Wszyscy mają telefony i wszyscy płacą telefonami. Otóż ja znam dobrze pana ministra Kościńskiego i to jest jego konikiem faktycznie, żeby nie tyle zmniejszyć obrót gotówkowy, ale po to, żeby rozpropagować obrót bezgotówkowy. I stanie się to nie tylko wygodne, bo nie będziemy musieli chodzić z tymi, wie pan, portfelami, głębokimi, a będziemy mogli płacić telefonami, czyli tak naprawdę naszą skarbonkę będziemy mieli.
Z drugiej strony największym wygranym jest nie tylko ten stan naszych kieszeni, to czy są wypchane, czy nie wypchane, ale na pewno banki będą do przodu, bo każdy obrót będzie przez konto bankowe i banki będą bardzo szczęśliwe wtedy.
Ale właśnie się pan troszeczkę myli, dlatego że te płatności, dlatego że właśnie te płatności bezgotówkowe, niekoniecznie musimy prowadzić bezpośrednio za pośrednictwem banków. To, co się dzieje właśnie w Kenii, to się dzieje poza bankami. To znaczy, każdy ma tam jakieś pieniądze, ma konto, ale tak naprawdę, żeby prowadzić ten obrót bezgotówkowy, wcale nie musi mieć konta w banku. Wprost przeciwnie, właśnie banki mogą czuć się trochę zagrożone, bo tu mogą powstać nowe podmioty, nowe byty, równe instytucje finansowe. W tym takim świecie nowych technologii, szczególnie w świecie finansowym, mówimy o fintechach, czyli takich firmach technologicznych wykorzystujące nowoczesne rozwiązania w finansach, które właśnie mogą tym obrotem bezgotówkowym zawładnąć. A na tym skorzysta, ale nie, ja skończę, bo jedna rzecz tu jest ważna. Na tym bardzo silnie państwo może skorzystać i firmy skorzystają. Dlaczego? Zmniejszy się szara strefa, co oznacza, że będziemy mieli więcej pieniędzy w budżecie, będziemy mieli znacznie równiejszą konkurencję.
To kwestia wolności, bo to jest tak, że w dobie powszechnej inwigilacji tego, że jak ktoś ma telefon chińskiej firmy, to się bardzo boi, czy na pewno jego dane są bezpieczne, czy wszystko ma dla siebie zachowane, no to wtedy już nie będzie w ogóle, nie będziemy mogli prywatności mieć ani kawałka.
No to prawda, że mamy znacznie mniejszą prywatność, bo jak pan chodzi w tej chwili z telefonem, no to nie tylko pan, ale pana rodzina może wiedzieć, może sprawdzić, tak gdzie pan jest, nie mówiąc o innych różnych instytucjach, które.
Ja chcę kupić prezent dla narzeczonej, żeby o tym nie wiedział ktoś z Chin albo ktoś z rodziny. No to no
tak,
mam
ale
gotówkę.
Wszędzie są prawie kamery, panie redaktorze. W tych sklepach też są, robią panu zdjęcia, co pan kupuje. To jest prawda, że jak gdyby ceną, którą płacimy za ten rozwój, jest to, że nasze życie jest coraz mniej anonimowe. Ale chyba większość społeczeństwa światowego, społeczeństwa na świecie z tego powodu nie narzeka.
No, może właśnie zacznie, bo nagle zobaczymy, że ktoś nam ukradł naszą prywatność. To jest już temat na inną rozmowę, może gdyś się umówimy, taką futurystyczną, całkiem rzecz przyziemna, czyli budżet europejski i ten zielony nowy ład. O co chodziło w Brukseli? Polski rząd ma sukces, czy to jest porażka i utrata środków europejskich, jak mówi opozycja?
Nie, wie pan, to jest olbrzymi sukces negocjacyjny osobiście premiera i to nie pierwszy, bo wyraźnie widać było, kiedy były rozmowy o tym nowym ładzie instytucjonalnym w Unii Europejskiej na tę nową kadencję i parlamentu, ale szczególnie Komisji Europejskiej, że no, pan premier Mateusz Morawiecki pokazał, jak to należy rozgrywać. No, przestaliśmy być tym takim krajem, gdzie nasi reprezentanci pokazują się, poklepują się wzajemnie po ramionach, może wystawiają gdzieś tam ręce, ale staliśmy się naprawdę krajem, który uczestniczy w tych kluczowych rozmowach.
Technicznie w budżecie, bo teraz, jak rozumiem, część budżetu będzie wyłączona na cele realizacji nowego Zielonego Ładu. Jeżeli Polska w to nie wejdzie, to nie będziemy mogła z tych pieniędzy skorzystać. Tak to wygląda? Jak to wygląda faktycznie?
Nie, to wygląda tak bardzo wyraźnie. My chcemy być bardzo aktywnym uczestnikiem realizacji unijnej polityki klimatycznej. Tym takim najważniejszym celem, która ta polityka klimatyczna w Unii Europejskiej w tej chwili sobie będzie stawiała, to jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. I my w tej polityce klimatycznej chcemy uczestniczyć, chcemy również realizować te zadania, które będą wpisane w ten plan dochodzenia do tej neutralności klimatycznej i będziemy chcieli w tym uczestniczyć. Między innymi nasze rozmowy wczoraj z panią minister tego dotyczyły, bo to, jak to ma być zrobione, jest właśnie przygotowywane w dyrekcji do spraw rozwoju regionalnego w Komisji Europejskiej i realizacja tej polityki będzie się właśnie opierała o te instrumenty, które w Unii Europejskiej funkcjonują. Czyli właśnie chodzi o politykę spójności, chodzi o tak dawny plan Junckera, obecnie InvestEU. Chodzi również o wykorzystanie instrumentu finansowego, jakim jest Europejski Bank Inwestycyjny. I my w tym będziemy bardzo aktywnie uczestniczyć i w tym naprawdę, proszę mi wierzyć, jesteśmy bardzo dobrzy.
Bo gdyby ktoś uwierzył w słowa opozycji, to mógłby odnieść wrażenie, że to jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo jest się w środku i się przyjmuje całe założenia polityki klimatycznej, tak jak one są napisane przez Berlin i Paryż, albo jest się na zewnątrz. To jest zero-jedynkowa sytuacja. A jak to wygląda w praktycznych negocjacjach brukselskich?
Nie no, wyraźnie powiedziane przecież te decyzje, które są podejmowane na poziomie Unii Europejskiej, są podejmowane przez szefów wszystkich krajów, wszystkich rządów. Nie wiem, czy pan widział, czy pan premier Morawiecki był tam sam na tej Radzie. Wprost przeciwnie, to wokół niego było bardzo wiele osób i to mogliśmy zobaczyć w reportażach z tych spotkań, które były
fotograficznie. Był rzeczywiście prowadzone. Otoczony wianuszkiem przywódców innych państw, tylko pytanie jest inne. Na ile my możemy ten nowy zielony ład skroić pod siebie? Na ile możemy wchodząc do środka i powiedzieć, okej, mamy tą neutralność klimatyczną w roku 50, ale idziemy taką, a nie inną ścieżką. Na ile możemy tą politykę elastycznie pod siebie ukształtować? Ale, finansowo, celowo, etc., etc.
Ale no właśnie, to na tym cała rzecz polega, bo wydaje mi się, że w tej chwili bardzo wyraźnie inni szefowie innych rządów zauważyli, że polska sytuacja jest inna niż w większości. Nasza gospodarka w ponad 80% jest oparta na węglu. Gospodarka francuska, dla przykładu, jest oparta na atomie, czyli na tej energetyce, która jest zeroemisyjna, prawda? I to trzeba brać pod uwagę. I to, o co my żeśmy apelowali, to o to, żeby nasi partnerzy w Unii Europejskiej to zauważyli, żeby to zrozumieli i żeby też również dali nam możliwość dochodzenia do tego celu klimatycznego takim tempem, jaki my będziemy mogli zrealizować bez znaczącego uszczerbku dla naszej gospodarki i również dla naszego społeczeństwa.
Doktor Jerzy Kwieciński, jedno z ostatnich albo ostatnie pytanie o to kwestię opt-out, bo wiele osób mówiło po tym szczycie, że to jest nowy brytyjski rabat, że my jesteśmy wyłączeni z tej polityki klimatycznej. Chyba też tak nie jest. My jesteśmy jej częścią, tylko no, czekamy właśnie na decyzję.
Znaczy ten właśnie rabat,
kształt.
Ten rabat jak gdyby polega na tym, że Unia Europejska zaakceptowała to, że my ze względu na tą swoją specyfikę możemy mieć nieco inne tempo dochodzenia do tej neutralności klimatycznej. Ale ten jak gdyby olbrzymi sukces Mateusza Morawieckiego, naszego premiera, polega na tym, że po raz pierwszy tak wyraźnie nasi partnerzy zagraniczni to zrozumieli i zaakceptowali, bo proszę zobaczyć, w czasie poprzedniego szczytu w tym roku myśmy mówili, że my nie jesteśmy przeciwni neutralności, bo niektórzy mówili, że myśmy zablokowali. My powiedzieliśmy, słuchajcie, my chcemy dojść, ale musimy na poziomie unijnym wypracować jakiś plan, łącznie z instrumentem finansowym. I proszę zobaczyć, to się w tej chwili dzieje, dlatego że ten nowy, ten zielony ład, jak się mówi, ten Green Deal jest propozycją właśnie wypracowania takiego planu. On będzie miał swoje odbicie w rozwiązaniach prawnych i tu jest przygotowywany taki climate law, czyli takie specjalne prawo klimatyczne na poziomie europejskim. Propozycja ma być przedstawiona w styczniu i również ma być przygotowany instrument finansowy. Instrument finansowy dla tej polityki klimatycznej. Więc to, o co zabiegał pan premier Mateusz Morawiecki, w tej chwili jest faktycznie na tym poziomie unijnym realizowane. I nie ma co ukrywać, to będzie bardzo ważny priorytet Unii Europejskiej, nie tylko na tę nową perspektywę finansową, ale na najbliższe kilkadziesiąt lat. Co to oznacza? Że ten plan będzie obejmował nie tylko działania na tą nową perspektywę finansową, ale będzie musiał brać dłuższą perspektywę finansową, czyli do co najmniej do roku 2050.
I tak czy innego, tak czy inaczej w czerwcu roku przyszłego 2020 Polska będzie musiała w to wejść, tak czy inaczej, bo trudno sobie wyobrazić, żeby była poza tą polityką, bo tam będzie gro europejskich pieniędzy.
Ja panie redaktorze, to nie jest tak, że Polska będzie musiała tam wejść, bo my tam już jesteśmy. W ogóle my w tej chwili realizujemy działania na rzecz polityki klimatycznej i te finansowane z funduszy unijnych, bo to robimy w ramach tej obecnej perspektywy, czy realizowane z naszych środków krajowych, jak właśnie ten program Czyste Powietrze. My już w tej chwili to robimy, więc my tam jesteśmy. To nie jest tak, że my będziemy musieli tam wejść. My tam już jesteśmy i również rozmawiamy na temat przyszłości.
Tylko walczymy o swoją pozycję i o pieniądze. Dobrze rozumiem?
To tak zawsze bywa, że to chodzi o to, że żeby nie tylko podnosić rękę i na wszystko się zgadzać, tylko chodzi o to, żeby na poziomie unijnym z naszymi partnerami wypracowywać najlepsze rozwiązania. A to nie jest tak, że wszyscy mamy taką samą sytuację, że mamy takie same wyzwania.
Doktor Jerzy Kwieciński był gościem Popołudnia Wnet. Dalece nie całą politykę europejską omówiliśmy, ale może jeszcze taki moment nastąpi. Tymczasem dziękuję panie doktorze, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy.
Żeśmy się zagadali.
Zagadali i wesołych świąt, bo pewnie to jest ostatni raz, kiedy się widzimy na antenie przed świętami.
To jest prawie że pewne, ale w nowym roku wszystko jest możliwe.